Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Jakiś czas temu czytałem na kanale takie urywki z fragmentów gazety Miłujcie się i chciałbym także w tym odcinku przeczytać ten fragment i być może krótki będzie też w kolejnym odcinku. Natomiast temat wydał mi się tak ważny, że uważam, że każdy z nas powinien posłuchać. To jest ze stycznia 2022 roku, jakby co gazeta. Urodziłam się w górach. Jako dziecko, dzięki swojej babci, zaprzyjaźniłam się w ogóle, później też dzięki niej z Maryją. Jeździłam też na pielgrzymki do Częstochowy. Póki byłam blisko Matki Bożej i Kościoła, wszystko się układało. W domu nie było za wesoło. Ojciec był alkoholikiem. Doświadczyłam braku miłości i odrzucenia. Jako dzieci byliśmy przeklinani od małego i to na pewno przyczyniło się do tego, co później nastąpiło w moim życiu. Wszystko się zmieniło, gdy pojechałam na praktyki. Zmieniłam otoczenie, poznałam nowych ludzi, którzy nie mieli dobrych intencji, ale przygarnęli mnie. Poczułam się komuś potrzebna. Ktoś mnie wreszcie zauważył. Po jakimś czasie wpadłam w nieczystość. Uciekałam też z domu. Oddaliłam się całkowicie od kościoła. W domu sytuacja była coraz gorsza. Życie z moim ojcem było koszmarem. Raz spaliśmy w domu, innym razem u cioci, a potem u babci, a nawet i na ulicy. Zamiast przylgnąć do Boga i błagać Go wtedy o pomoc, oddalałam się od Niego. Mając oczywiście 150 wymówek dla tego, dlaczego przygotował mi takie życie. Chciałam działać. Pan Bóg nie był mi do tego potrzebny. Chciałam działać po swojemu. W mojej głowie było tylko jedno. Uciec z tej patologii. Nie interesowało mnie, gdzie, z kim, jak. Po prostu musiałam uciec z tego z domu. Łatwa zdobycz. Wtedy spotkałam w barze ojca swoich dzieci. Byłam bardzo łatwą zdobyczą dla niego, bo straciłam największy dar, łaskę uświęcającą, tarczę, która nas broni. Po nawróceniu doświadczyłam tego, że Eucharystia to żywy i prawdziwy Jezus Chrystus, który żyje we mnie i chroni mnie od złych duchów. Wtedy jednak nie znałam Jezusa, a ten człowiek nie miał dobrych zamiarów. Podszedł do mnie i powiedział: ty będziesz moją żoną. Pomyślałam, że to wariat. Wręczył mi numer telefonu. Wzięłam go, ale nie myślałam o tym, żeby z nim gdzieś uciekać, tym bardziej, że był to obcokrajowiec. W domu sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej. Moja siostra szybko wyszła za mąż, a ojciec nadal pił. Zdecydowałam się zadzwonić do Mehmeda, tego mężczyznę z baru. On zaproponował mi wyjazd za granicę. Zgodziłam się. Nie interesowało mnie dokąd i po co. Miałam niespełna 18 lat. W Polsce było o tym głośno. Szukała mnie policja i Interpol. Rodzina była załamana, a ja byłam tak zaślepiona, że w ogóle nie obchodziło mnie, jak bardzo moja mama musiała z tego powodu cierpieć. Przez jakiś czas byłam poszukiwana, ale bezskutecznie. Wyjechaliśmy do miejscowości Mehmeta i tam szybko wzięliśmy ślub cywilny. To był jego plan od samego początku. Zależało mu na moich papierach, na moim nazwisku, żeby mógł swobodnie poruszać się po Europie wraz ze swoją rodziną. Na samym początku nie było problemu z tym, że Mehmet jest muzułmaninem. Niczego mi nie narzucał, nie zwracał na nic uwagi, nie poprawiał, nosił mnie wręcz na rękach, obdarzał prezentami, zapraszał do restauracji, mogłam się malować. Wszystko do momentu, gdy zaszłam w ciążę. Kiedy byłam w szpitalu, mąż oznajmił mi, że jego rodzina przyjeżdża. Sprowadził ich do naszego domu bez mojej zgody. Wtedy zaczął odsłaniać swoje prawdziwe oblicze. Pierwsze jego słowa były takie: teraz nie jesteś już wolna, bo masz dziecko. Nie możesz już robić tego, co chcesz. Jesteś już kobietą, która ma obowiązki. Musiałam zmienić styl ubierania, zacząć nosić długie suknie z długimi rękawami, zakrywać włosy. Zaczęła się też swoista tresura. Pierwsza lekcja polegała na tym, żebym patrzyła w dół. Odtąd nie mogłam rozglądać się w żadną stronę, a tym bardziej spojrzeć na innego mężczyznę. Pierwszy raz pobił mnie brat Mehmeda, Irfan. To był dla mnie niesamowity cios. Nie spodziewałam się, że może mnie w taki sposób zaatakować. Złamał mi nos i żebra z powodu tego, że jakiś mężczyzna spojrzał na mnie w sklepie. Nieważne jak to się stało, to ja byłam winna, bo go sprowokowałam. W mentalności muzułmańskiej mężczyznę nigdy nie prowokuje. Odpowiada to temu, co czytamy w Koranie. Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugim. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie. Pozostawiajcie je w łożach i bijcie je, a jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. To jest sura 4, werset 34. Na początku bardzo się buntowałam. Nieraz zgłaszałam się na policję, a ta odwoziła mnie z powrotem do domu bez udzielenia żadnej pomocy. Byłam wtedy bita za to, że zdradziłam rodzinę. Doszło do tego, że całkowicie zrezygnowałam z szukania jakiejkolwiek obrony. Pomimo swojego góralskiego temperamentu, dostawałam tak, że potrafiłam leżeć nawet miesiąc lub dwa bez jakiejkolwiek opieki. Po pierwszym dziecku pojawiło się wkrótce drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Urodziłam 5 synów i córkę. Byłam dla rodziny męża darem przez to, że rodziłam synów, bo dla nich syn to góra złota. W końcu mężczyźni stoją nad kobietami, według Koranu, a muzułmańskie piekło jest ponoć wypełnione kobietami. Dzięki temu, że rodziłam synów, w jakiś sposób byłam ponoć lepiej traktowana niż inne kobiety w rodzinie, miałam wyższy statut. Poza tym przy kolejnych dzieciach coraz bardziej przywiązywałam się do tej patologicznej rodziny. Mimo tego oni nadal znęcali się nade mną. Nieraz pobita leżałam na ziemi, a moje własne dziecko przychodziło do mnie mówiąc: następnym razem będziesz posłuszna. Nie poddawałam się jednak i walczyłam o dzieci. Myślałam, że się zmienią, ale było coraz gorzej. Doszło do tego, że musiałam być posłuszna synkowi, który miał 4 lata. Kiedy on sobie coś ubzdurał, to musiał to mieć, bo inaczej straszył mnie, że poskarży się ojcu. Kiedy powiedziałam swojej córce, że już nie dam rady i ucieknę, myślałam, że to zrozumie, ale ona odparła, że nie zostawi swoich braci. Kiedy mój drugi syn potraktował mnie gorzej niż reszta rodziny, nie chciało mi się dłużej żyć. Byłam bita, maltretowana przez wszystkich, kontrolowana na każdym kroku. Miałam wyliczony czas na wszystko, westchnienia, oddech. Pamiętam, jak Mehmed uczył swojego najmłodszego brata taktyki podchodzenia do kobiet. Na początku miał się na wszystko zgadzać, dopiero jak jej zwiąże ręce i nogi, to będzie mógł sobie pozwolić na więcej. Wtedy nie rozumiałam, o co chodzi. Teraz wiem, że chodziło o współżycie i dzieci. To miało być wiązanie rąk i nóg kobiety. Raz była taka sytuacja, że wzięli trochę moich włosów i złożyli intencje imamowi, muzułmańskiemu duchownemu, żeby modlił się o to, abym jak najszybciej wyrzekła się Jezusa i przeszła na islam. Nieraz w nocy widziałam, jak matka Mehmeda odprawia różne rytuały. Wypowiadała różne przekleństwa, zwracając się do Allaha. Wiele razy doświadczyłam mocy tych przekleństw. Po jakimś czasie całe moje dzieciństwo zostało wymazane z pamięci. Wszystko zapomniałam. Także modlitwy Ojcze Nasz, Wierzę w Boga, pieśni religijne. Pamiętałam tylko Zdrowaś Maryjo. Jedyne, co byłam w stanie robić, jak leżałam pobita, to odmawiać Zdrowaś Maryjo. To pozostało wyryte w moim sercu. Dzisiaj wiem, że kiedy przysięgałam jako 8-letnie dziecko Maryi, że będę jej wierna, Maryja tak samo obiecała, że nie opuści mnie do końca życia. Ona cały czas była ze mną, pomimo tego muru, który zbudowałam przez grzechy i odrzucenie Boga. Bywałam w tak złym stanie fizycznym i psychicznym, że gdyby nie ona, nie przeżyłabym, jak to możliwe, z połamanymi żebrami. Przecież byłam w takim stanie, że byłam w stanie karmić dziecko. A kiedy się kładłam, to ponownie byłam bezwładna. Maryja dźwigała mnie i wspierała cały czas, pomimo mojego odrzucania Pana Boga. Cała rodzina Mehmeda, matka, bracia, siostry, miała takie samo prawo do mnie jak on. W Koranie jest napisane, dobrze jest dla mężczyzn kochać swoje rzeczy. Żony, synów, złoto, srebro, konie. Sura 3, werset 14. Dlatego żona jest traktowana przez muzułmanina na równi z rzeczami, które on posiada, a nie jak człowiek. W pewnym momencie przyszła mi myśl, żeby uciec. Sytuacja była coraz gorsza. Synowie zaczęli dorastać. W wieku 15-16 lat rodzina zwyczajowo zaczęła szukać im żon, żeby płodzili kolejne pokolenia muzułmanów. Rodzina naciskała też na mnie coraz bardziej, żebym przeszła na islam. Miałam wyznać szahadę, muzułmańskie wyznanie wiary, zmienić imię i wyrzec się Jezusa. Miałam to zrobić dobrowolnie, ale nie chciałam. Mehmed się wściekł. Odpowiedziałam, możesz mnie zabić, możesz zrobić ze mną co chcesz, ale pamiętaj, Jezusa nigdy mi z serca nie wyrwiesz. Te słowa wyznania wiary uratowały mi wtedy życie. On wył, darł się, rzucał czym mógł, ale palcem mnie nie tknął. Wyszedł z domu i dopiero po jakimś czasie wrócił mówiąc, byłbym cię zabił, ale tak jakby mi ktoś ręce i nogi trzymał. Dziś wiem, że był to święty Michał, Maryja, całe niebo go powstrzymywało. Te słowa dały mi poczucie, że nie jestem sama, że mam kogoś, kto jest nieustannie przy mnie. Cały czas wmawiano mi też, że moja rodzina wyrzekła się mnie, że jestem do niczego, że powinnam dziękować, że dają mi w ogóle jeść i jestem do czegokolwiek przydatna, bo mogę rodzić ich dzieci. W pewnym momencie znalazłam się jakby w jakiejś bańce, poza którą nie widziałam niczego i nikogo innego nie znałam. W ten sposób spędziłam 13 lat we Włoszech, 8 lat w Belgii. Na początku myślałam, że jak dzieci dorosną, to mnie obronią, ale tak się nie stało. One same zaczęły mnie traktować tak jak Mehmed. Chrzest to naznaczenie miłością Jezusa Chrystusa. Ten krzyż, który kapłan robi na czole, jest widoczny dla wszystkich demonów. Co ciekawe, Mehmed i jego rodzina też go widzieli, zwłaszcza podczas Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Mówili nieraz, odejdź, bo ten krzyż nas razi. Mehmed mówił też, że nie spocznie, dopóki nie zdejmie z tego krzyża z mojego czoła. Wiem, że brzmi to bardzo dziwnie. Nie wiedziałam na początku w ogóle, o co mu chodzi. Dopiero w Polsce wytłumaczył mi to pewien egzorcysta. Gdybym wyrzekła się Jezusa, ten krzyż, znak Bożej miłości, zniknąłby. To ich tak dobijało, że nawet moje dzieci to powtarzały. Przy tej okazji w moją stronę i w stronę chrześcijan padały różne przekleństwa. Kiedy raz napomknęłam, że chciałabym ochrzcić dzieci, usłyszałam od Mehmeda, wolę je zabić niż ochrzcić. Mówili mi nieraz, że jestem hańbą dla nich i że powinni nas wszystkich pozabijać. Świat powinien należeć do nich. Po 13 latach pojechaliśmy do Belgii jako rzekomi azylanci polityczni. Wyrobiono nam fałszywe dokumenty, zgodnie z którymi byłam wraz z dziećmi uciekinierką z kraju ogarniętego wojną. Musiałam nauczyć się na pamięć nowych danych, żeby dostać azyl, ale nie mogłam się skupić. Trzeba było przygotować się na pytania urzędników, jak dostaliśmy się na zachód, z jakiego kraju, w jaki sposób uciekliśmy. Piramidalne kłamstwo, ale wszystko musiało współgrać z tym, co mówił Mehmed. Byliśmy na przesłuchaniu w kilka osób. Gdy przyszła moja kolej, musiałam w odpowiednim momencie się uśmiechać, a potem płakać. Jak nie, to obrywałam od Mehmeda. Dzieciom nawet płacili za to, żeby płakały. Muzułmanie tworzą hermetyczne środowiska, a gdy wychodzą na zewnątrz, udają biedne sieroty, które oczekują litości i gościny. Ja też byłam tresowana, żeby uratować jedną z takich, udawać jedną z takich sierot, aby moja rodzina mogła wszędzie uzyskać socjal, czyli zapomogę państwową, z którego potem wszyscy żyliśmy. Musiałam kłamać, oszukiwać i byłam bita, jeśli dobrze oczywiście nie odgrywałam swojej roli. Dlatego chcieliśmy być we Włoszech i w Belgii, ze względu na duże socjale. Wszystko zaczęło się zmieniać. gdy przyszły moje papiery z Brukseli. Okazało się, że rodzina była zameldowana na moje polskie dokumenty i że jako obywatelka Unii Europejskiej muszę podjąć pracę w ciągu 3 miesięcy. Jeśli nie, to cała rodzina zostanie deportowana z Belgii. Mehmet był w szoku, że mam iść do pracy. U muzułmanów kobiety zawodowo nie pracują, ale dla niego ważniejsze były pieniądze. Znalazł mi pracę w firmie sprzątającej. Tam poznałam pewną Polkę i zaczęłam się powoli orientować, że coś jest nie tak, że ludzie żyją normalnie. Wyszłam z bańki, w której żyłam. W domu sytuacja pogorszyła się przez moją pracę. Dzieci zaczęły się nade mną znęcać. Kiedy mój drugi syn uderzył mnie tak, że prawie by mnie zabił, straciłam wszelką nadzieję. Załamałam się kompletnie i chciałam popełnić samobójstwo. Wsiadłam do samochodu, który załatwił mi Mehmet. Z naprzeciwka jechał tir. Chciałam wjechać prosto pod niego, ale nagle zjechałam do rowu. Jestem pewna, że Matka Boża w ten sposób cudownie mnie ocaliła. Zobaczyłam w sercu obraz Maryi pod krzyżem, na którym umierał Jezus. Przywołuję nieraz ten obraz, gdy mam ciężkie chwile i bardzo tęsknię za dziećmi. Maryja pokazała mi, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Pokazała mi swoją wiarę i ufność. Ona zaufała, pomimo tego, że była pod krzyżem. Jezus umierał, a ona zaufała Bogu, że On w końcu zmartwychwstanie. Wstąpiła wtedy we mnie nowa nadzieja. Poszłam do pracy i poprosiłam o premię. Po 2 tygodniach kupiłam sobie za nią telefon schowany przez Mehmedem. Potem zwolniłam się wcześniej z pracy, poszłam do biblioteki, gdzie chodziły moje dzieciaki na internet i poprosiłam bibliotekarkę, żeby pomogła odnaleźć mi rodzinę. Opowiedziałam jej, że oni od lat nie wiedzą nawet, czy żyję. Kobieta odszukała moją siostrę przez portal społecznościowy, a ja napisałam jej tylko: to ja, Maria, żyję. Podaj numer telefonu. Po 2 dniach siostra odczytała informację i zostawiła mi numer telefonu. Będąc w pracy, zadzwoniłam do niej. Nie było rozmowy, tylko płacz. Rodzina cały czas na mnie czekała, a ja myślałam, że nie mam nikogo. Postrzegałam ich jako patologię, a oni mnie kochali. Moje siostry, już nawrócone, zaczęły mi mówić o Jezusie i o tym, że z Bogiem można wszystko załatwić, że On jest ponad wszystkim. Odpowiedziałam im, że oszalały i nie zdają sobie sprawy ze skali zagrożenia. To taka armia, że oni nas wszystkich pozabijają. Siostry jednak coraz bardziej namawiały mnie na powrót do Polski. Modliło się za mnie wiele wspólnot w całej Polsce. Kapłani odprawiali msze święte, żeby moje serce otworzyło się na ucieczkę. Gdy byłam w pracy, zaczęłam słuchać chrześcijańskich konferencji. Zaczęłam też czytać Pismo Święte. Nie miałam jasności w sercu. Żyłam nadal w grzechu. Ale Pan Bóg cały czas mówił do mnie i coraz bardziej moje serce otwierało się na ucieczkę. Jednocześnie nie chciałam za nic zostawić swoich dzieci. W pewnym momencie Pan Bóg tak poukładał sprawę, że poznałam adwokata, który szukał sprzątaczki. W ten sposób zaczęłam pracę u niego. On wysłuchał mojej historii, załatwił mi papiery, które wyjaśniały sądowi, że uciekam przed przemocą psychiczną i fizyczną, przed zagrożeniem swego życia, a nie przed obowiązkami rodzicielskimi. Przyszedł dzień ucieczki. Pierwsza próba. Otworzyłam drzwi pokoju dzieci, rozpłakałam się. Panie Jezu, ja nie mogę. Nie dam rady żyć bez moich dzieci. Pojechałam rano normalnie do pracy. Przepłakałam cały dzień. Zadzwoniłam do siostry, mówiąc, co się stało. Modlitwa, modlitwa, modlitwa. I nagle znalazłam artykuł o świętej Ricie. Zaczęłam ją błagać. Święta Rito, matko kochana, ty mnie zrozumiesz. Pomóż mi, proszę. Po tej prośbie się uspokoiłam. Nadal wiedziałam, że to są moje dzieci, ale te emocje, że bez nich nie mogę żyć, opadły ze mnie całkowicie. Dostałam łaskę obojętności, która była mi potrzebna, żeby uciec z tego domu. Była 4 rano. Zeszłam na dół. Mehmeda nie było wtedy w domu, ale pilnował mnie jego brat Irfan, którego panicznie się bałam. Zapaliłam światło. Okazało się, że Irfan nie spał. Boże, to chyba niemożliwe. Jeśli nie dzisiaj, to już chyba nigdy. Weszłam do salonu i powiedziałam do niego, co się stało. Dlaczego nie śpisz? Okazało się, że był chory. Dałam mu lekarstwo, usiadłam na schodach i zaczęłam się modlić prostymi słowami: Maryjo, Ty z jednej strony, z drugiej strony Jezus, weźcie mnie za ręce. Święty Michale Archaniele, idź i uśpij tego człowieka. Irfan zasnął w ciągu sekundy. Chrapał. Weszłam jeszcze po cichu sprawdzić, czy śpi, i w nogi. To była zima, 2015 rok. Na dworze minus 10 stopni. Na letnich oponach przyjechałam do Polski z różańcem w ręku i Maryją i całym niebem. Najważniejszy był moment, kiedy wjechałam do Polski. My nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale nasza ojczyzna jest okryta płaszczem Matki Bożej. Ja pod ten płaszcz wjechałam. Nie jestem w stanie wam tego opisać. Całe to dziadostwo, strach, panika, to wszystko w jednej chwili zniknęło. Zaczęłam płakać ze szczęścia. To już nie był płacz lęku i desperacji. Ja płakałam ze szczęścia. Wiedziałam, że jestem w Polsce i czułam w sercu tylko mocne słowa. Za każdym razem, gdy o nich mówię, moje serce zaczyna szybciej bić. Teraz jesteś bezpieczna. Teraz jesteś bezpieczna. Dopiero po przekroczeniu granicy skontaktowałam się ze swoją rodziną. Tata z bratem wyjechali mi naprzeciw. Mój stan fizyczny, psychiczny był beznadziejny. Ksiądz, egzorcysta powiedział mi, że moje życie wisiało na włosku. Byłam wrakiem człowieka. Ważyłam 40 kilo. Teraz ważę 70. Byłam łysa, cierpiałam na depresję, lęki. Miałam 4 kręgi szyjne wbite od pobić do środka. Straszne bóle głowy. Często wymiotowałam, jąkałam się. Nie umiałam jednego zdania sklecić normalnie. W takim stanie przyjechałam do Polski. Bardzo się bałam, ale z różańcem w ręku dałam radę. Modliłam się na okrągło: Zdrowaś Maryja. Po powrocie pojechałam na spowiedź generalną do księdza Wojtka. Przepłakaliśmy cały dzień i jednocześnie dziękowaliśmy Panu Bogu za ocalenie. Zapomniałam, jak się spowiadać, ale on poprowadził mnie krok po kroku. Kiedy wróciłam do domu, siostry powiedziały mi, że zmienił się kolor moich oczu. Wcześniej były przyciemnione, jakby za mgłą. Spadł ze mnie ogromny ciężar. Przestałam się lękać. Pozostało jeszcze tylko nieprzebaczenie mojemu ojcu. Bardzo winiłam go przez te wszystkie lata. Wmawiałam sobie, że gdyby tata nie pił, nie musiałabym uciekać. Podczas mszy świętej niedzielnej jednak dostałam łaskę przebaczenia. Zostało mi zabrane poczucie pustki i w to miejsce została wlana niesamowita miłość. Po mszy świętej pobiegłam do domu. Mój tata siedział w salonie. Przyszłam, przytuliłam go i pierwszy raz w życiu powiedziałam, że go kocham. I tak po kolei zaczęłam naprawiać moje życie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.